Rozdział 21. Interesy familijne. Tak Athos nazwał obecne zajęcie. Sprawa rodzinna nie podlegała kontroli kardynała, ani też nie obchodziła kogokolwiek. Można było zajmować się nią otwarcie. Athos zatem wymyślił określenie interesy familijne. Aramis poddał myśl użycia pachołków. Porthos wynalazł sposób wykonania, którym był diament królowej. Jedynie D'Artagnan nic nie odkrył. On zwykle najpomysłowszy z nich czterech. Wypada przyznać, że jego paraliżowało samo to słowo. Milady. A, prawda. Zapomnieliśmy. Odkrył on kupca na diament. Śniadanie u pana de Treville odbyło się wesoło i przyjemnie. D'Artagnan miał już na sobie mundur, ponieważ był jednakowego wzrostu z Aramisem, ten zaś, jak wiadomo, hojnie zapłacony przez księgarza, nabywcę poematu, kazał sobie zrobić parę kompletnych ubrań. Odstąpił przeto przyjacielowi całe umundurowanie. D'Artagnan byłby już u szczytu marzeń, gdyby nie myśli o Milady, które, na podobieństwo groźnej chmury, zasłaniały mu horyzont. Po śniadaniu postanowiono zejść się wieczorem w mieszkaniu Athosa i tam ostatecznie naradzić się, co dalej czynić. Nasz Gaskończyk spędził cały dzień na pokazywaniu się w ubraniu muszkieterskim po wszystkich ulicach obozu. Wieczorem o umówionej godzinie czterech przyjaciół znalazło się razem. Należało postanowić trzy rzeczy. Co napisać do brata Milady, co napisać do zręcznej osóbki w Tour i którzy ze służących poniosą te listy. Każdy zalecał swego. Athos wychwalał dyskrecję Grimaud, mówiącego tylko wtedy, gdy mu jego pan odsznurował gębę. Porthos rozpowiadał o sile Mosketona, który był tak ogromny, że mógł dać radę czterem ludziom zwyczajnego wzrostu. Aramis, ufając zręczności Bazina, wysławiał zdolności swego kandydata. Na koniec D'Artagnan pokładał nieograniczoną ufność w odwadze i śmiałości Plancheta i przypominał, jak się popisał w trudnej wyprawie londyńskiej. Te cztery doskonałości długo walczyło pierwszeństwo, a ich panowie rozprawiali i starali się dowieść, że każdy ma rację, czego nie będziemy powtarzać z obawy przed nudzeniem czytelnika. Niestety, rzekł Athos, ten, którego wyślemy, powinien posiadać cnoty wszystkich czterech. A gdzież znaleźć podobnego lokaja? Nie ma takiego na świecie, dodał Athos. Wiem o tym doskonale. Weźcie zatem Grimaud. Weźcie Mosketona. Weźcie Plancheta, on jest odważny i zręczny, to dwie najważniejsze zalety. Panowie, odezwał się Aramis, nie chodzi tu o to, który z naszych służących jest najdyskretniejszy, najsilniejszy, najzręczniejszy lub najodważniejszy. Przede wszystkim trzeba wiedzieć, który z nich najbardziej lubi pieniądze. Święta prawda, Aramisie, odparł Athos. Trzeba liczyć na wady ludzkie, a nie na cnoty. Szanowny książę, jesteś wielkim moralistą. Zapewne, rzekł Aramis, bo nie tylko potrzebujemy być dobrze obsłużeni, aby nam się udało, ale jeszcze musimy się zabezpieczyć od przegranej, bo idzie tu o głowy i to nie o lokajskie. Ciszej, Aramisie. Prawda, lokaje wyjdą cali, ciągnął Aramis. Ale ich panowie? Czy nasi służący są nam tak oddani, aby poświęcali swoje życie dla nas? Nie, z pewnością nie. No honor, odezwał się D'Artagnan. Ręczyłbym prawie za Plancheta. Kiedy tak, kochany przyjacielu, dodaj zatem do jego wierności dobrą sumkę pieniędzy, która zapewniłaby mu dostatek, a wtedy będziesz mógł ręczyć za niego z pewnością. O Boże wielki. I tak zostaniecie oszukani, rzekł Athos, wielki pesymista, gdy szło o ludzi. Przyrzeknę wam wszystko, aby dostać pieniądze, a w drodze strach im rozum odbierze. Gdy ich złapią, zastraszą, wygadają najtajniejsze polecenia. Cóż u diabła, przecież nie jesteśmy dziećmi. Aby dotrzeć do Anglii, Athos zniżył głos, trzeba przebyć całą Francję, zasianą szpiegami i kreaturami kardynała. Trzeba paszportu, aby móc wsiąść na okręt. Trzeba umieć po angielsku, aby dać sobie radę w Londynie. Przyznam się, że to mi się bardzo trudne wydaje. Ależ gdzie tam? Rzekł D'Artagnan, który pragnął, ażeby rzecz doszła do skutku. Według mnie przeciwnie. Nie ma nic łatwiejszego. Ma się rozumieć, że gdy wypiszemy do lorda de Vinte niestworzone rzeczy, okropności o kardynale... Ciszej, przerwał Athos. O intrygach i tajemnicach stanu, ciągnął D'Artagnan, stosując się do przestrogi. Wtedy bez wątpienia czeka nas łamanie kołem. Lecz, na Boga, nie zapominaj, że sam mówiłeś, iż napiszemy w sprawie czysto familijnej, po to tylko, aby Milady od chwili przybycia do Londynu uczynił dla nas nieszkodliwą. Ja sam napiszę do niego mniej więcej w tym sensie. Słuchamy, rzekł Aramis, przybierając naprzód minę krytyka. Szanowny panie i drogi przyjacielu. A, tak, kochany przyjacielu, do Anglika, przerwał Athos. Dobry początek. Brawo, D'Artagnanie. Za to jedno słowo będziesz poćwiartowany, zamiast być łamany kołem. No to napiszę tylko... panie. Możesz nawet napisać milordzie, dodał Athos, dbały o przyzwoitość. Milordzie, czy pamiętasz małą łączkę, gdzie kozy się pasły w Luksemburgu? Dobryś, teraz Luksemburg. Pomyślą, że to aluzja do królowej matki. Dowcipniś. Ani słowa, rzekł Athos. Napiszę więc po prostu, milordzie, czy przypominasz sobie łąkę, gdzie ci życie darowano? Kochany D'Artagnanie, odezwał się Athos. Nie będziesz nigdy dobrym redaktorem. Gdzie ci życie podarowano? Fe, to niegodne. Nie przypomina się takiej przysługi uczciwemu człowiekowi. Dobrodziejstwo wymówione staje się obrazą. O, mój kochany, przerwał D'Artagnan. Nieznośny jesteś. Jeżeli mam pisać pod twoją cenzurą, to na honor ani myślę. I dobrze zrobisz. Wywijaj muszkietem i szpadą, mój drogi. Doskonale się z tych dwóch rzeczy wywiązujesz, lecz pióro oddaj księdzu dobrodziejowi. Jemu się ono sprawa należy. O, tak, rzeczywiście, rzekł Porthos. Oddaj pióro Aramisowi, on przecie pisuje wypracowania po łacinie. Niechże tak będzie, rzekł D'Artagnan. Zredaguj ten list, Aramisie, lecz uprzedzam się, trzymaj się dobrze, bo i ja potrafię krytykować. Owszem, krytykuj. Odezwał się Aramis z naiwną ufnością w siebie, jaką w ogóle poeci się odznaczają. Proszę tylko obeznać mnie ze szczegółami. Wprawdzie słyszałem już, że ta pani jest wielkie ladaco i przekonałem się nawet o tym, słuchając jej rozmowy z kardynałem. Mówże ciszej do wszystkich diabłów, krzyknął Athos. Lecz, ciągnął Aramis, zapomniałem niektórych szczegółów. Ja także, dodał Porthos. D'Artagnan i Athos spojrzeli po sobie w milczeniu. Na koniec Athos zbladł okrutnie i uczynił po namyśle gest, który zrozumiał D'Artagnan i zaczął znów mówić. Otóż tak trzeba napisać. Milordzie, twoja bratowa jest zbrodniarką. Chciała ona kazać cię zabić, aby odziedziczyć twój majątek. Lecz nieprawnie poślubiła twego brata, ponieważ była zamężna we Francji, gdzie została... wypędzona przez męża, przerwał Athos. Ponieważ przekonał się, iż jest napiętnowana, dodał D'Artagnan. Wielki Boże, krzyknął Porthos. Więc ona chciała zabić swego szwagra? Ta. Była zamężna? Zapytał Aramis. Ta. Jej mąż dostrzegł, że ma kwiat lilii na ramieniu? Zawołał Porthos. Tak. Te trzy tak, Athos wypowiedział głosem coraz to smutniejszym. Kto jeszcze widział ten kwiat lilii? Zapytał Aramis. D'Artagnan i ja, a raczej mówiąc ściśle ja i D'Artagnan. Czy mąż tej ohydnej istoty jeszcze żyje? Tak, żyje. Jesteś tego pewny? Jak najpewniejszy. Nastała chwila grobowej ciszy. Każdy czuł się po swojemu wzruszony. Tym razem, zaczął Athos pierwszy, przerywając milczenie, D'Artagnan dał nam doskonały program i to właśnie trzeba najpierw napisać. Do diabła. Masz rację, odparł Aramis. Ale zredagowanie tego jest nad wyraz trudne. Sam pan kanclerz byłby w kłopocie, chcąc napisać list w tym sensie, a przecież kanclerz bardzo przyjemnie pisze. Mniejsza jednak o to. Uciszcie się tylko, panowie, zaczynam pisać. Aramis wziął pióro, zamyślił się chwilkę i nakreślił kilkanaście wierszy prześlicznym, drobnym, iście kobiecym charakterem. Następnie słodkim i powolnym głosem, kładąc nacisk na każde zdanie, czytał, co następuje. Milordzie. Osoba pisząca te kilka słów miała zaszczyt skrzyżować z panem szpadę na małym placyku przy ulicy Donfer. Od tego czasu byłeś łaskaw głosić się przyjacielem tej osoby. Ona też, wdzięczna za życzliwość, odpłaca się przesyłając przestrogę i dobrą radę. Już dwa razy o mało nie stałeś się ofiarą zawziętości twojej bliskiej krewnej, którą uważasz za swoją spadkobierczynię, albowiem nie wiesz o tym, iż wprzód, nim zawarła małżeństwo w Anglii, była już zamężna we Francji. Lecz obecnie, za trzecim razem, możesz zostać zwyciężony. Pańska krewna wyjechała z La Rochelle do Anglii w nocy. Jeżeli chcesz przekonać się, do czego jest zdolna, znajdziesz jej przeszłość wypisaną niezamazanym znakiem na jej lewym ramieniu. Toż to ślicznie napisane, rzekł Athos. Masz styl sekretarza stanu, kochany Aramisie. Lord de Winter będzie miał się obecnie na baczności, jeśli tylko ostrzeżenie przyjdzie w porę. A gdyby nawet wpadło w ręce jego eminencji, nie może nas skompromitować. Ponieważ jednak służący, którego wyślemy, mógłby nas okłamać i powiedzieć, iż był w Londynie, a dotarł tylko zaledwie do Châtellerault, daj mu zatem razem z listem tylko połowę przyobiecanej sumy, resztę zaś niech dostanie w zamian za przyniesioną odpowiedź. Czy masz swój diament?
O, mam coś lepszego, bo pieniądze.
I D'Artagnan cisnął worek na stół. Na dźwięk złota Aramis się obejrzał, Porthos zadrżał, Athos zaś pozostał obojętny.
Ile jest w tym woreczku?
Zapytał.
7000 liwrów w luidorach 12-frankowych.
7000! Zawołał Porthos. Ten brzydki mały diament wart był aż tyle?
Okazuje się, rzekł Athos, ponieważ je tu widzimy, a wątpię, aby nasz przyjaciel D'Artagnan dołożył coś ze swoich pieniędzy.
Z tym wszystkim, panowie, odezwał się D'Artagnan, zapominamy zupełnie o królowej. Trzeba pomyśleć też o bezpieczeństwie jej ukochanego Buckinghama. Winniśmy to naszej królowej.
Słusznie, rzekł Athos, lecz to do Aramisa należy.
Cóż mam więc uczynić?
Odparł tenże, czerwieniąc się. Nic nadzwyczajnego. Napisz drugi list do owej zręcznej osóbki, która mieszka w Tour.
Aramis znów wziął pióro, zebrał myśli, napisał, co następuje i poddał ocenie swoich przyjaciół. Kochana kuzynko.
Aha, przerwał Athos. Ta pani tak zręczna jest twoją kuzynką?
Siostrą cioteczną.
Niech będzie i tak.
Aramis czytał dalej. Kochana kuzynko. Jego eminencja, pan kardynał, którego niech Bóg zachowa jak najdłużej dla szczęścia Francji i hańby jej wrogów, zakończy niedługo rozprawę ze zbuntowanymi heretykami La Rochelle. Prawdopodobnie nie otrzymają oni pomocy od floty angielskiej. Zdaje mi się, że pan Buckingham, zaskoczony wypadkiem wielkiej doniosłości, nie będzie w stanie wyruszyć z pomocą. Jego eminencja jest najznakomitszym politykiem czasów przeszłych, teraźniejszych, a prawdopodobnie i przyszłych. Zagasiłby on samo słońce, gdyby mu ono przeszkadzało. Opowiedz o tych szczęśliwych okolicznościach swej siostrze, moja droga kuzynko. Miałem sen, iż ten przeklęty Anglik zginął. Nie mogę tylko sobie przypomnieć, czy od żelaza, czy od trucizny. To tylko pewne, iż mi się śniło, że zginął. A wiesz dobrze o tym, moje sny zawsze się sprawdzają. Bądź zdrowa. Zobaczymy się niedługo.
Cudownie, zawołał Athos. Jesteś królem poetów, drogi Aramisie. Wyrażasz się niezrozumiale jak apokalipsa, prawdziwie jak Ewangelia. Pozostaje jedynie napisanie adresu na tym liście.
Nic łatwiejszego, rzekł Aramis. Złożył elegancko liścik i napisał. Do panny Michon, właścicielki składu bielizny w Tour. Trzech przyjaciół z uśmiechem spojrzało na siebie. A teraz, rzekł Aramis, pojmujecie, panowie, że tylko Bazin może zanieść ten list do Tour. Moja kuzynka zna go i mu ufa. Każdy inny mógłby popsuć całą sprawę. W dodatku Bazin jest rządny wyniesienia i uczony. Czytał on historię i wie doskonale, iż Sykstus V został papieżem, chociaż w młodości pasł trzodę chlewną. Otóż, ponieważ ma on zamiar wstąpić do stanu duchownego jednocześnie ze mną, nie wątpi zatem, że zostanie papieżem, a przynajmniej kardynałem. Pojmujecie zatem, że człowiek o takiej ambicji nie da się złapać lub jeżeli zostanie ujęty, pozwoli się umęczyć, ale nic nie wygada.
Dobrze, dobrze, przerwał D'Artagnan.
Zgadzam się chętnie na Bazina, lecz proszę o uznanie i dla Plancheta. Milady kazała go niegdyś za drzwi wyrzucić, kazała go obić okrutnie. Planchet ma dobrą pamięć i ręczę, że gdy mu się trafi sposobność zemsty, prędzej da się zamęczyć, niż się jej wyrzeknie. Nie mieszam się wcale do twoich interesów, wtór. Aramisie, lecz w Londynie jest moja sprawa osobista. Proszę zatem, aby Planchet tam się udał. Był on już tam ze mną i potrafi bardzo poprawnie wypowiedzieć London, sir, if you please, a także my master, Lord D'Artagnan. Widzicie więc, że da sobie radę i tam, i z powrotem. Kiedy tak, rzekł Athos, to trzeba dać Planchetowi 700 liwrów na drogę do Londynu i 700 jak powróci. Bazin dostanie 300 liwrów i 300 po powrocie.
Zmniejszy to nasz kapitał do 5000 liwrów, weźmiemy więc każdy po 1000 i użyjemy, na co nam się spodoba, 1000 oddamy do schowania naszemu księżulkowi, aby mieć na nieprzewidziany wypadek lub na wspólne potrzeby.
Czy zgadzacie się, panowie?
Kochany Atosie, rzekł Aramis, mówisz jak Nestor, który był, jak wiadomo, największym mędrcem Grecji.
O, więc już ułożone, ciągnął Atos. Planchet i Bazin pojadą.
Nie gniewa mnie to wcale, że Grimu zostaje przy mnie. Zna już moje zwyczaje, a ja to lubię. Wczorajszy dzień dużo go kosztował. Podróż by go dobiła. Przywołano Plancheta i objaśniono go, co ma robić.
Schowam list za podszewkę ubrania, rzekł Planchet. I połknę go, gdy mnie złapią.
Tym sposobem nie będziesz mógł spełnić polecenia, powiedział D'Artagnan.
Niech mi pan da kopię listu dziś wieczorem, a jutro już będę umiał ją na pamięć.
D'Artagnan spojrzał na przyjaciół, jak gdyby chciał im powiedzieć: a co, nie mówiłem?
A teraz, dodał zwracając się do Plancheta, masz 8 dni na dostanie się do Lorda Wintera, 8 na drogę powrotną, razem dni 16. Jeżeli 16 dnia od daty wyjazdu nie powrócisz o 8 godzinie wieczorem, nie dostaniesz ani grosza, choćbyś powrócił 8:05.
Skoro tak, to proszę pana o kupienie mi zegarka.
Weź ten, rzekł Atos, dając mu swój z pańską obojętnością. I bądź chłopcem odważnym i uczciwym. Nie zapominaj, że gadulstwem, paplaniem i nieopatrznością narażasz głowę swojego pana, który tak wielką ufność pokłada w twojej wierności, iż zaręczył nam za ciebie. Lecz pamiętaj o tym, że jeżeli z twojej winy nieszczęście spotka D'Artagnana, nie ukryjesz się wtedy przede mną. Znajdę cię i rozpłatam w kawały.
O, panie łaskawy,
przemówił Planchet, upokorzony podejrzeniem i przerażony poważną i spokojną miną muszkietera. A ja, dodał Porthos, wytrzeszczając oczy straszliwie.
Obedrę cię ze skóry.
O, panie.
Ja zaś, odezwał się Aramis głosem słodkim i melodyjnym, ja cię upiekę na wolnym ogniu jak dziki człowiek.
O, panie.
Planchet rozpłakał się. Nie śmiemy twierdzić, czy ze strachu z powodu pogróżek, jakie mu czyniono, czy z rozczulenia na widok jedności 4 przyjaciół. D'Artagnan uścisnął mu rękę.
Widzisz, Planchecie, rzekł.
Ci panowie mówią to wszystko przez przywiązanie do mnie, ale w gruncie rzeczy oni cię bardzo lubią.
Przysięgam panu, rzekł Planchet, albo zrobię wszystko według rozkazu, albo mnie posiekają na drobne kawałki, lecz i w takim razie żadna moja cząsteczka nie piśnie o tajemnicy.
Postanowiono, iż Planchet wyruszy nazajutrz o 8 z rana, aby mógł, jak o to prosił, nauczyć się z listu na pamięć. Rano, gdy już dosiadł konia, D'Artagnan, który miał zawsze w sercu słabość do księcia Buckinghama, odprowadził Plancheta na stronę i rzekł:
słuchaj dobrze, co ci powiem. Gdy doręczysz list lordowi de Winter i gdy go już przeczyta, dodasz od siebie te słowa: strzeż się pan dobrze jego wysokości księcia Buckinghama, gdyż chcą go zamordować. Pamiętaj, Planchecie, że jest to tak ważne, a konieczne, iż bez wiedzy moich przyjaciół powierzam ci tę tajemnicę, a nawet za tytuł generała nie napisałbym jej w liście.
Niech pan będzie spokojny. Przekona się pan, iż można na mnie liczyć.
Wskoczył na doskonałego konia, którego miał zostawić o 20 mil od obozu, a dalej jechać pocztą, i puścił się galopem z sercem nieco ściśniętym z powodu potwornej obietnicy uczynionej mu poprzez muszkieterów, lecz poza tym pełen otuchy i dobrej myśli. Bazin wyjechał z rana do Tours. Przeznaczono mu tydzień na spełnienie polecenia. 4 przyjaciół przez cały czas nieobecności wysłańców więcej niż zwykle miało wytężony słuch, wzrok i węch. Całe dnie im schodziły na podsłuchiwaniu, co mówiono, na szpiegowaniu, co się dzieje u kardynała i podpatrywaniu, skąd gońcy przybywają. Przestrach niczym niepokonany ogarniał ich, ilekroć wezwani zostali niespodzianie dla pełnienia jakiejś czynności z rozkazu kardynała. Musieli też strzec się zasadzki każdy z osobna. Milady była zjawiskiem, które gdy raz się komuś ukazało, spędzało już sen spokojny z oczu tego człowieka. W tydzień potem Bazin, czysty i elegancki jak zawsze, uśmiechnięty według zwyczaju, wszedł do oberży Parpaillot, gdzie 4 muszkieterowie siedzieli przy śniadaniu i rzekł, jak mu polecono: panie Aramisie, oto jest odpowiedź pańskiej kuzynki. Współbiesiadnicy spojrzeli po sobie uszczęśliwieni. Połowa zadania zatem spełniona, co prawda krótsza i łatwiejsza.
Aramis, czerwieniąc się mimowoli, wziął list napisany nieprawnym charakterem i nieortograficznie.
Boże wielki, zawołał śmiejąc się.
Stanowczo tracę nadzieję. Nigdy już widać ta biedna Michon nie będzie tak pisała jak pan Duvoitir.
Cóż to za biedna Michon?
Zapytał Szwajcar, który rozmawiał właśnie z muszkieterami, gdy list przyszedł.
O mój Boże.
Mała rzecz, odrzekł Aramis. Pewna właścicielka składu bielizny, śliczna dziewczyna, którą kochałem serdecznie i którą prosiłem o napisanie kilku słów do mnie na pamiątkę.
Do licha,
zawołał Szwajcar. Jeżeli taka piękna jak jej pismo, nie zazdroszczę ci szczęścia, mój towarzyszu. Aramis przeczytał list i podał Atosowi.
Zobacz, co ona pisze, powiedział.
Atos rzucił okiem na kartkę i dla odwrócenia wszelkich podejrzeń czytał głośno. Kochany kuzynku, obydwie z siostrą doskonale odgadujemy sny i nawet boimy się ich okrutnie, lecz mam nadzieję, że o twoim śnie będzie można powiedzieć, co sen to kłamstwo. Adieu. Życzymy ci zdrowia, a staraj się, abyśmy od czasu do czasu miały wiadomości od siebie. Maria Michon.
O jakim śnie ona mówi? Zapytał Dragon, zbliżywszy się podczas czytania.
Tak, o jakim śnie? Dodał Szwajcar.
O, moi panowie, rzekł Aramis. To nic nadzwyczajnego. Miałem sen dziwny i opisałem go.
O, tak, to bardzo naturalne opowiadać swoje sny, lecz ja nigdy nie śnię.
Bardzo pan szczęśliwy, odezwał się Atos, powstając. Chciałbym o sobie to samo powiedzieć.
Nigdy mi się nic nie śni, dodał Szwajcar zachwycony, że człowiek taki jak Atos zazdrości mu czegoś.
Nigdy, o, nigdy, no.
D'Artagnan, widząc, że Atos się podniósł, uczynił to samo. Wziął go pod rękę i wyszedł razem z nim. Portos i Aramis pozostali jeszcze z Dragonem i Szwajcarem. Bazin zaś poszedł i rzucił się spać na pęku słomy, a ponieważ miał bujniejszą imaginację niż Szwajcar, śnił zatem, że Aramis został papieżem i kładł mu na głowę kapelusz kardynalski. Lecz, jak to mówiliśmy, Bazin, powróciwszy szczęśliwie, tylko połowę kłopotu zdjął z głów czterech przyjaciół. Dni oczekiwania bywają nieskończenie długie. D'Artagnan przede wszystkim poszedłby o zakład, że mają one obecnie 48 godzin. Zapomniał o nieprzewidzianych przeszkodach w podróży morskiej, przesadzał w myśli wszechwładzę Milady. Zdawało mu się, że tej kobiecie przedstawiającej mu się w postaci szatana pomaga duch ciemności. Gdy spostrzegł jakiś ruch w obozie lub posłyszał hałas, wyobrażał sobie natychmiast, że to Plancheta złapali, że go prowadzą dla skonfrontowania z nim i z jego towarzyszami. Co więcej, zaufanie pokładane w zdolnościach zacnego Pikardyjczyka zmniejszało się z każdym dniem. Był tak niespokojny, tak niepewny, że uczucia te udzielały się Portosowi i Aramisowi. Jeden tylko Atos zachowywał się biernie, jak gdyby żadne niebezpieczeństwo mu nie groziło i był pośród rozgorączkowanych przyjaciół chłodny i poważny jak zwykle. 16 dnia przede wszystkim niepokój tak gwałtowny opanował D'Artagnana, Portosa i Aramisa, że nie mogąc usiedzieć na miejscu, snuli się jak błędne cienie po drodze, którą miał powracać Planchet. Doprawdy, mówił im Atos, nie jesteście ludźmi skończonymi, lecz chyba dziećmi, kiedy wam jedna kobieta takiego strachu napędza. O cóż wam chodzi przede wszystkim? Wpakują nas do więzienia? Przecież wyciągną nas i stamtąd, dowodem pani Bonancier, którą jednak potrafiono uwolnić. Głowy namutną? Toż co dzień na fortyfikacjach narażamy się z wesołą myślą na gorsze rzeczy, ponieważ kula może nam strzaskać nogę, a przekonany jestem, że chirurg odejmując ją, sprawia nam więcej bólu niż kat ucinając głowę. Oczekujcie zatem cierpliwie. Za 2, za 4, za 6 godzin Planchet będzie tutaj. Obiecał, a ja pokładam wielką ufność w obietnicy Plancheta. Wydaje mi się on bowiem uczciwym i walecznym chłopakiem.
A jeżeli nie przyjedzie? Powiedział D'Artagnan.
To cóż z tego? Jeżeli nie przyjedzie, to widać go zatrzymano. Ot i wszystko. Mógł zlecieć z konia, stoczyć się z mostu do wody lub jechał tak szybko, że dostał zapalenia płuc. No, panowie, trzeba pamiętać, że różne wypadki czyhają na człowieka. Życie jest to różaniec złożony z przeciwności, którego ziarnka filozof przesuwa w rękach z uśmiechem na ustach. Bądźcie filozofami jak ja, moi panowie. Siadajcie do stołu i pijmy. Nigdy przyszłość nie wydaje się tak różowa, jak gdy patrzy się na nią przez szklankę Chambertin.
Bardzo dobrze, odrzekł D'Artagnan. Mnie już sprzykrzała się obawa przy piciu i to przypuszczenie, że wino pochodzi z piwnicy Milady.
Wybredny jesteś diabelnie, mówił Athos. Taka piękna kobietka.
Kobietka piętnowana, dodał Porthos, grubo się śmiejąc.
Athos zatrzymał się, otarł zimny pot z czoła i wstał także, nie mogąc powstrzymać nerwowego drżenia. Długi dzień upłynął, wieczór, choć powoli zbliżał się jednak. Oberże napełniły się gośćmi. Athos, który wziął do kieszeni swoją część ze sprzedaży diamentu, prawie nie wychodził z Parpaillot. Znalazł w panu de Bizigny, który dał im przewyborny obiad, partnera godnego siebie. Grali też i pili razem jak zwykle, gdy siódma wybiła. Słychać było przejeżdżające patrole, zmieniające się warty. O wpół do ósmej zatrąbiono capstrzyk.
Jesteśmy zgubieni. Szepnął D'Artagnan do ucha Athosowi.
Chcesz powiedzieć, że straciliśmy... Rzekł Athos, spokojnie wyjmując cztery pistole z kieszeni i ciskając je na stół.
Dalej, panowie, trąbią na capstrzyk. Idźmy spać.
Athos opuścił Parpaillot razem z D'Artagnanem. Aramis z Porthosem szli pod rękę za nimi. Aramis przeżuwał jakieś wiersze. Porthos od czasu do czasu targał wąsy na znak rozpaczy. Lecz oto nagle w ciemności jakiś cień się rysuje, którego kształty są dobrze znane D'Artagnanowi, a znajomy głos odzywa się.
Przynoszę płaszcz, proszę pana. Wieczór mamy chłodny.
Planchet! Wykrzyknął D'Artagnan, nie posiadając się z radości. Planchet! Powtórzyli Porthos i Aramis.
No tak, Planchet, dodał Athos.
Cóż w tym dziwnego? Obiecał powrócić o ósmej, a właśnie ósma bije. Brawo, Planchecie! Jesteś słowny, jeżeli kiedykolwiek opuścisz pana swojego, przyjmę cię do służby.
O nie, nigdy! Zawołał Planchet. Nigdy nie odstąpię pana D'Artagnana.
I w tej chwili D'Artagnan poczuł, że Planchet wsuwa mu bilecik do ręki. Uszczęśliwiony miał ochotę uściskać wiernego sługę, jak to zrobił, gdy go wyprawiał, lecz zląkł się, aby taka publiczna oznaka czułości dla lokaja nie wydała się podejrzana przechodniom i zostawił to na później.
Mam list w ręku, rzekł do przyjaciół.
Chodźmy do siebie i przeczytamy, odparł Athos. Bilet ten palił dłoń D'Artagnana i chciał pośpieszać co prędzej, lecz Athos wziął go pod rękę i młodzieniec musiał iść równie powoli jak jego towarzysz. Na koniec weszli do namiotu. Zapalono lampę, Planchet stanął przy drzwiach, aby nikt nie przeszkodził. D'Artagnan zaś drżącą ręką złamał pieczęć i otworzył tak oczekiwany list. Zawierał on tylko pół wiersza, pisma prawdziwie angielskiego i prostoty prawdziwie spartańskiej.
Thank you. Be easy.
Co znaczyło... Dziękuję. Bądźcie spokojni. Athos wziął list z rąk D'Artagnana, zbliżył do lampy i spalił. Następnie wołając Plancheta, rzekł mu... Obecnie, mój chłopcze, masz prawo upomnieć się o swoje 700 liwrów, lecz z tego, co widzisz, iż nie było niebezpieczeństwa, żeś miał przy sobie bilecik tej treści.
O, ja go tak strzegłem i tylu sposobów użyłem, aby go ukryć, rzekł Planchet.
Opowiedz nam to, powiedział D'Artagnan.
O, panie, to bardzo długie.
Masz rację, Planchecie, odezwał się Athos. Capstrzyk już wytrąbiono, zwróciłoby to uwagę, gdyby u nas dłużej się świeciło niż w innych namiotach.
Niechże tak będzie, rzekł D'Artagnan. Idźmy spać. Dobranoc, Planchecie. Śpi dobrze.
O, proszę pana, będę spał spokojnie pierwszy raz od 16 dni.
I ja także, rzekł D'Artagnan.
I ja także, odezwał się Porthos.
I ja także, dodał Aramis.
Chcecie wiedzieć prawdę?
To i ja także, zakończył Athos.